Drodzy braterstwo, i zdaje się, że być może że już ostatnie pozdrowienia na tej konwencji mam przywilej przekazać od zboru we Włoszakowicach. Życzenie obfitych władz i błogosławień zbożych. Przyznam, że dzisiaj staję z wyjątkowym drżeniem serca. W przerwie jeden z braci nałożył na mnie taki obowiązek, czy życzenie może swoje wyraził, abym wypowiedział temat biblijny, oparty o Biblię. No ja myślę, że wszyscy bracia, którzy tutaj stawali, starali się to czynić. I chyba każdy, kto staje, powinien tak starać się czynić. Dlatego nie zdaję sobie tę sprawę, że nie na wszystkie życzenia możemy i potrzeby braci zawsze umieć odpowiedzieć, zaspokoić. Ale na ile tylko to Pan pozwoli, to będziemy starać się z pewnością tak czynić. Przynajmniej ja z mojej strony mogę to braterstwu obiecać. Temat, którym chcę się z Wami podzielić, drodzy braterstwo, nazwałem Kościół jak Mojżesz. A rozpocząć chcę go od psalmu 116. Mówię Pana, iż wysłucha głos mój i prośby moje. Albowiem nakłoni ucha swe ku mnie, gdym go wzywał za dni moich. Ogarnęły mnie były boleści śmierci, a utrapienia grobu zdjęły mnie. Ucisk i boleść przyszły na mnie. Wzywałem imienia Pańskiego, mówiąc, proszę o Panie, wybaw duszę moją. Miłościwy Pan i sprawiedliwy Bóg nasz litościwy. Pan prostaczków szczerze. Byłem uciśniony, a wspomógł mnie. Nawróć się duszą moja do odpoczynienia swego, albowiem ci Pan dobrze uczynił. Bo wyrwał duszę moją od śmierci, oczy moje od płaczu, nogi moje od upadku. Będę chodził ustawicie przed oblicznością Pańską w ziemi żywej. Uwierzyłem, dlatego mówił, chociażem bardzo był utrapiony. Jam był rzekł zatrwożeniu moim, wszelki człowiek kłamca. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, imienia Pańskiego wzywać będę. Śluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem Jego. Droga jest przed oczyma Pańskimi śmierć świętych Jego. O mój Panie, żem ja sługa Twoim, jam sługą Twoim, synem służebnicy Twojej, jej. Rozwiązałeś związki moje. Tobie ofiarać będę ofiarę chwały, imienia Pańskiego wzywać będę. Śluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem Jego. Przysionkach domu Pańskiego, pośrodku Ciebie, Jerozolimie, aleluja. Myślę, drodzy braterstwo, że ten psalm przedstawia nam wewnętrzne przeżycia człowieka przychodzącego do Pana Boga. Człowieka wierzącego, który przyjmuje ofiarę drogiego Zbawiciela, ofiarę drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale zanim to następuje, drodzy braterstwo, to tak jak wynika z tego psalmu, z wersetu trzeciego, musi nastąpić pewna zrozumienie i pewna zmiana serca. Każdy, kto chce przyjść, tak jak tu już bracia wspominali, do społeczności z Panem Bogiem, wróci do społeczności z Panem Bogiem, musiał zrozumieć, że jest stanu grzesznego. Musiał zrozumieć, że jest w stanie śmierci, że znajdował w stanie śmierci. I zrozumienie tego stało się dzięki temu, że jego serce było sposobne do uniżenia się. Czyli potrzeba jest najpierw osiągnąć stan pokory, prostoty serca, stan uniżenia. I tak jak tutaj brat Janek wspomniał zaraz na samym początku w swoim wykładzie, aby otrzymywać Boże błogosławieństwa, to właśnie należy nam oczyścić swoje serca. I tutaj z treści tego psalmu też również to wynika, tak wynika, że aby otrzymywać Boże błogosławieństwa, trzeba się uniżyć, zrozumieć swój stan, w jakim się znajdowaliśmy i zrozumieć nie wystarczy, trzeba to zmienić, trzeba oczyścić. Pan Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, pełnym miłości, miłosierdzia dla postępujących w prostocie i czystości. Tak jak tutaj czytaliśmy właśnie w 5 i 6 wersecie tego psalmu. Miłościwy Pan i sprawiedliwy Bóg nasz litościwy jest. I Pan prostaczków, tych prostych, o tym uniżonym sercu, Pan wysłuchuje. I tych, których wysłuchuje, nasz Ojciec Niebieski wyrywa od śmierci, tak jak tutaj czytaliśmy, od śmierci Adamowej, jeżeli tylko będziemy chodzić przed obliczem Pańskim. I tak jest powiedziane w 8, 9 wersecie, będę chodził ustawicie przed obliczością Pańską w ziemi jakiej? W ziemi żyjących. Tych, którzy na powrót otrzymali życie od Ojca. A otrzymujemy te życie dzięki ofierze Pana naszego Jezusa Chrystusa, dostępując usprawiedliwienia za grzechy nasze. Dostępując usprawiedliwienia z wiary, tak często to określamy. Właśnie kiedy śledzimy ten psalm i to przejście człowieka do społeczności z Panem Bogiem, do tych wielkich błogosławieństw, jakie Ojciec zagwarantował tym, którzy są w stanie oczyścić swoje serce. W 12 wersecie jest zadane pytanie. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi uczynił? Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi uczynił? Jest dana odpowiedź? Jest. 13 werset mówi. Kielich obfitego zbawienia wezmę. Imienia Pańskiego wzywać będę. Czyli, że odpowiedź tutaj jest przedstawiona, że weźmiemy kielich obfitego zbawienia, czyli kielich uniżenia, zaparcia samego siebie, wezmę przez przyjęcie pełni cierpień jako ten, który należy do ciała Chrystusowego. Przyjęcie cierpień, doświadczeń w obecnym okresie czasu jest gwarancją tego, że kiedyś przez te cierpienia, dzięki tym cierpieniom, my będziemy również przez zbliżenie również się do Pana Boga, będziemy kiedyś również udzielać błogosławieństw i pomagać innym. To przyjęcie tych cierpień, tak jak jest tu powiedziane, że przyjęcie tego kielicha obfitego zbawienia, to jest jako dar od naszego niebieskiego Ojca. I w taki sposób my powinniśmy to, drodzy braterstwo, starać się przyjmować. I dalej tak jak werset 14 powiada, że śluby moje oddam Panu. Czyli też gwarantujemy, oddajemy, że śluby moje, to co ślubowaliśmy, ślub przymierza, ślub ofiary, jaki zawarliśmy z Panem Bogiem, jaki raczej Pan Bóg zawarł z nami, będziemy starać się wypełniać i wypełnimy go do końca. I co jest tutaj charakterystycznym też powiedziane, śluby moje oddam Panu, a to zaraz, gdzie? Przed wszystkim ludem Jego. Czyli nie gdzieś na odosobnieniu wyjdę na puszczę i sam. Czy zamknę się w pomieszczeniu w klasztorze. Ale w pośród ludu Jego. Czyli pośród tych, którzy są wierzącymi. Przed wszystkim ludem, tym, którzy są tej samej nadziei, tej samej wiary. Bo jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Chrzest, śmierć Chrystusa. To jest chrzest, śmierć Chrystusa. To jest ta spójnia, która łączy wszystkich tych, którzy chcą i należą do ciała Chrystusowego. I 15 werset powiada, że droga jest przed oczyma Pańskimi śmierć świętych Jego. Święci to, tak jak tutaj wspomniałem i bracia już też wspominali tutaj, to są ci, którzy dostąpili usprawiedliwienia, którzy się poświęcili, czyli odłączyli się ku pewnemu celowi, ku pewnemu wykonaniu pewnego zadania, a w tym wypadku poświęcenie się na śmierć, aby umrzeć z Panem. Jeżeli z Nim umieramy, to z Nim też i z Nim cierpimy, to i z Nim też będziemy co w przyszłości żyli i będziemy królowali. To święty apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza właśnie nas o tym upewnia i my wiele innych jeszcze miejsc Słowa Bożego to nam zapewnia. Czy treść tego psalmu, drodzy braterstwo, nie znalazła w wielu fragmentach swojego wypełnienia w mężu Bożym żyjącym już ponad 3700 lat wcześniej? Mojżesz. Mojżesz, Hebrajczyk, wychowany przez swoich rodziców, głównie tutaj określamy, że przez matkę swoją, miłości do Pana Boga, miłości do swojego narodu, do Izraela, ale też ten sam Mojżesz został wyuczony mądrości egipskiej. On został wyuczony w mądrości egipskiej na dworze faraonowym, z możliwością dowodzenia armią, a nawet usiądzenia, zajęcia tronu faraonowego. I jak wychowanie matki miało na Mojżesza bardzo pozytywny wpływ, bo ona nauczyła go miłości do Stwórcy, do Pana Boga, nauczyła go miłości do tego narodu, z którego on wywodził się, był, tak Egipt, ówczesny świat, miał też wpływ na życie Mojżesza, na to jego usposobienie, jego charakter. Czym się to, był to niestety wpływ negatywny. I czym się to objawiło? Myślę, że braterstwu jest dobrze znana historia tego męża Bożego Mojżesza, kiedy to, będąc już dorosłym, wyszedł do narodu swego, co czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, zaraz od drugiego rozdziału. Tam jest powiedziane właśnie, że wyszedł i widzi Egipcjanina bijącego jednego z jego współbraci. I co robi Mojżesz? I tak jest powiedziane tam w 12 wersecie, obejrzał się tam i sam i zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasek. Czyli, że obejrzał się tam i sam. Czyli intencje jego były jakie? Dobre? No z pewnością nie. Bo gdyby było one pozytywne, dobre, no to by nie robił, nie starał się tego utaić, ukryć. W Mojżeszu, drodzy braterstwo, w tej chwili, w tym czasie okazał się duch Egiptu, duch tego świata, ówczesnego świata, czyli duch władzy i duch panowania. Zresztą on przez Egipt był do tego przygotowywany. Ktoś o takim usposobieniu, czy może być narzędziem pańskim, czy może być wybrańcem pańskim, aby sprawował dzieło pańskie? Drodzy braterstwo, z pewnością powiecie, że nie. Dlatego jak czytamy w psalmie, aby stać się sługą Bożym, tak jak czytaliśmy w psalmie, trzeba ujrzeć swój grzeszny stan. Trzeba ujrzeć swój stan i ten stan zmienić. Bo ktoś może zobaczyć, no mam pewne słabości, mam pewne wady, ale co, jeżeli z nimi nie będzie walczył, to pomoże to coś? Nie, drodzy braterstwo. Ujrzeć swoje wady, swój stan grzeszny i należy ten stan nam, jeśli od nas to tylko zależy, jak najszybciej zmienić. I w przypadku Mojżesza Pan Bóg już tam w Egipcie rozpoczyna uczyć go pokory i uniżoności. To zaczyna robić Pan Bóg. wtedy, kiedy wychodzi powtórę do swego narodu, widzi, że Żyd wadzi się z Żydem. I on staje po stronie słabszego. I mówi, dlaczego krzywdzisz brata swego? Uczynił źle? No dobrze uczynił, prawda? No staje w obronie słabszego. No jak najbardziej słusznie. Ale co usłyszał? Intencje dobre, a usłyszał, któż cię postanowił księciem i sędzią nad nami. Czyli to już jest to, że Pan Bóg daje ostrzeżenie Mojżeszowi, aby nie miał tego ducha takiego, że w każdej sprawie on musi uczestniczyć. I tutaj jeśli jest mu przedstawione, któż się postanowił księciem i sędzią między nami. Czy tutaj nie wypełniły się słowa psalmu 116, trzeci werset, że ogarnęły mnie boleści śmierci, ucisk i boleść przyszły na mnie. Tak. To stało się w tym czasie z Mojżeszem. Intencje jego serca były dobre. Potraktowany w taki sposób, że musi uciekać. Ucieka z Egiptu do ziemi madiańskiej i tam przychodzi w pewne miejsce, siedzi u studni, z pewnością rozmyśla o swoim stanie, o swoim położeniu. Ale tutaj też znowu zadam pytanie, czy to wystarczy, jeżeli usiądę i zacznę rozmyślać tylko, w jakim stanie ja się znajduję? Nie, to jest dobre, to jest bardzo dobre, tylko to jest początek. Trzeba pójść dalej. I następne wydarzenie związane z córkami kapłana madiańskiego. Wiemy, on siedzą przy tej studni, tam przychodzą pasterze ze swoimi stadami. Przyszły córki tego kapłana i zaczynają poić swoje stado. Ale przychodzą inni i odganiają stada tego kapłana wraz z tymi córkami. I co robi Mojżesz? No staje w ich obronie. Staje w ich obronie. No, wiecie, braterstwo, no jak no, po stronie niewiast, no to dobrze by świadczyło. Ale czasami mówimy, czy nie jest to się wtrącaniem w cudzy urząd? Nie, to nie były jego sprawy. Intencje tutaj znowu są też dobre, bardzo dobre. I widzimy, że te niewiasty napoiły stado swoje i idą do ojca swego. I ojciec podziwia, że dlaczego dzisiaj tak wcześnie? One wyjaśniają dlaczego. I mówią, że mąż egipski obronił nas. A dlaczego nie Hebrajczyk? Przecież to był Hebrajczyk. Ale one ciągle mówią, że to mąż egipski. Tak był ciągle widziany Mojżesz. On był ciągle takim. On nie zmienił jeszcze jego swego stanu serca. Bo zauważyć swój stan, stan swego serca, to jest jedno. A zmienić go, to jest rzecz druga. I aby Mojżesz mógł zmienić swój stan swego serca, widzimy, Pan Bóg sprawił, że Mojżesz jest oddany surowym warunkom pustyni. Odosobnienia zostaje pasterzem owiec. No wiecie, no chyba niżej nie można było upaść, żeby to jeszcze chociaż jego stada były. Ale to nie jego. Jest pasterzem. Ale te warunki pustyni, drodzy braterstwo, zmieniają tego człowieka. Zmieniają Mojżesza. On wraca do stanów usposobienia dziecięcego. Takie jak miał, kiedy był ze swoją matką, zanim został, poszedł do Egiptu. On był takim, jak wychowała go jego matka. I to, co w psalmie czytaliśmy, 116, a 7 werset, nawróć się duszo do odpoczynienia swego, albowiem ci Pan dobrze uczynił. I Mojżesz wrócił do swego pierwotnego stanu, do stanu dziecięcego, bo mu Pan dobrze uczynił. Ale w jaki sposób? Przez wygody, powodzenie? Nie, widzimy, że Pan dobrze uczynił przez próby, doświadczenia, oddanie go surowym warunkom pustyni. O Mojżeszu jest powiedziane, że był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi. Tak, drodzy braterstwo, od tego czasu Mojżesz miał ducha służby. Nie ducha panowania, ale ducha służby. Był gotowy umrzeć za ten naród. I wielokrotnie stawiał to przed Panem Bogiem. Co oddał Mojżesz Panu za wszystkie dobrodziejstwa? Przecież on otrzymał dobrodziejstwa od Pana, tak żeśmy tutaj czytali w 12 wersecie. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mu uczynił? Pan mu tak wiele uczynił. A Mojżesz co oddał? Oddał, drodzy braterstwo Panu Bogu siebie samego. Przyjmując służbę Bożą względem tego narodu. Cierpiał przecież tak wiele od tego narodu. Tak wiele urągowic znosił od nich, ale zawsze był w stanie służby. Nie w stanie panowania jako Pan, tylko jako sługa tego narodu. Kiedy po 40 latach po wyprowadzeniu narodu izraelskiego z samego Egiptu i po 40 latach podróży po puszczy Mojżesz wszedł na górę Nebo, szczyt Fazga, skąd pod kierownictwem Bożym ogląda ziemię Chanaan. Tą ziemię, te przyszłe dziedzictwo, które było obiecane Abrahamowi i jego potomstwu. I tutaj Mojżesz oczyma ogląda ten piękny kraj, ale fizycznie tam nie wchodzi. Tak jak Kościół Chrystusowy na podstawie proroc i oczyma wiary, również dzisiaj i przez cały czas, kiedy znajduje się w stanie służby, widzi to wspaniałe królestwo, jakie przygotował Pan Bóg dla członków rodzaju ludzkiego. Choć jak wiemy, Mojżesz tam sam nie wszedł, tak i Kościół Chrystusowy też stanu Królestwa Bożego, stanu ziemskiego Królestwa Bożego nie odziedziczy. Dlaczego? Bo z tego stanu zrezygnował. Oddał na cześć uzyskania stanu chwały Królestwa Niebieskiego. I jak wiemy, Mojżesz umiera tam na górze, w ziemi moabskiej. Jego miejsce zajmuje Jozue, zdobywca Chanaanu. Jozue jako zdobywca Chanaanu. Tak i Kościół, kończąc swoją ziemską pielgrzymkę, dokona ofiary, a z drugiej strony Jordanu, jako Jozue, zdobywca niebieskiego Chanaanu, Chrystus, głowa i ciało, będzie prowadził ludzkość do Królestwa Bożego. Jak piękna jest ta myśl przedstawiona, zawarta w słowach świętego apostoła Pawła, zapisanych w liście do Koryntów, 15 rozdziale, a 49 i 50 werset. A jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, tak będziemy nosili wyobrażenie niebieskiego. To jednak powiadam, bracia, iż ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą, ani skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności. Mając to na uwadze, drodzy braterstwo, czy wierne dziecko może obawiać się śmierci? Jeżeli weźmiemy pod uwagę stan Mojżesza i słowa zapisane przez apostoła świętego Pawła? Myślę, że nie. Bo dla tego dziecka, wiernego dziecka Bożego, śmierć jest końcem czego? Cierpienia. To jest koniec cierpienia jego. Koniec jego ofiary. Ale w końcu to jest też i co? Spotkanie z Panem Bogiem, z Ojcem Niebieskim. Czy mając taką perspektywę, spotkać się z Ojcem Niebieskim, można obawiać się śmierci ciała? Z pewnością braterstwo się zgodzą, że nie. Bo dla naszego Ojca Niebieskiego, tak jak jest powiedziane w psalmie, że śmierć świętych Jego jest czym? Jest jakby pewnym tylko krótkim pocałunkiem do snu. Tak jak ojciec kładący swojego syna na noc do snu, ucałuje go, będąc przekonany, że gdy nadejdzie ranek, ten syn wstanie radosny do życia. Tak samo i jest, tym samym jest śmierć świętych pańskich dla Ojca Niebieskiego. Tym samym w liście do Koryntów święty apostoł Paweł dalej nam wyjaśnia 51 i 53 werset. Oto tajemnicę wam powiadam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy bardzo prędko w okamgnieniu na trąbę ostateczną. Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Bo musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność, a co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność. Czyli widzimy, że ta chwila śmierci, ten pocałunek śmierci, to jest tylko ku naszemu dobru. Po to, aby mogła nastąpić przemiana. Abyśmy to ciało ziemskie pozostało w ziemi, abyśmy mogli być podniesieni jako ci nieskazitelni synowie Boży. Wierne ostatki Kościoła stojące dzisiaj na górze mają, drodzy braterstwo, możliwość widzieć wielkie rzeczy. I z pewnością, kto korzystając z Ducha Bożego oczyma wiary spogląda na sprawy dziejące się dzisiaj na świecie, może widzieć wiele bardzo istotnych dziejących się wydarzeń, wypełniających się proroctw i zbliżającego się czasu końca wyboru Kościoła, tej klasy pozafiguralnego Mojżesza. Światłość, w której obecności Pańskiej oświeca oczy tych wierzących o wiele bardziej, aniżeli chrześcijan z imienia, których głuche uszy, otyłe serce nie pozwoliło im na to, aby mogli wejść tam na szczyt. Tam, gdzie przed Mojżesz, aby mógł oglądać te wspaniałe widoki. Bo tylko z tego miejsca, z tej góry można oglądać te wspaniałe widoki. Drodzy braterstwo, bądźmy Panu Bogu bardzo wdzięczni, że nas tak uprzywilejował, że mogliśmy stać się właśnie członkami pozafiguralnego Mojżesza. Że dostąpiliśmy wyprowadzenia z tego pozafiguralnego Egiptu. Że dostąpiliśmy przyłączenia do Chrystusa. Do tego Chrystusa, który zawsze wykonuje wolę Bożą. Nie żyje według woli swej, ale żyje według woli Bożej. Do tego Chrystusa, który w przyszłości wyprowadzi rodzaj ludzki przez restytucję do wiecznej radości, gdzie więcej nie będzie przekleństw ani zła. W Księdze Objawienia w 21 rozdziale, a 3 i 4 werset tak czytamy. Słyszałem głos wielki z nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Przybytek Boży to uwielbiony Kościół. Będzie z ludźmi, będziesz ich prowadził do Pana Boga. Oni będą ludem Jego, bo uznają i przyjmą Go jako pośrednika, jako tego, który będzie ich prowadził do Ojca Niebieskiego. I kiedy tak się stanie, to jak 4 werset powiada nam, że otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, że wszelki smutek zostanie usunięty podczas właśnie czasu naprawy, podczas czasu restytucji. I śmierci więcej nie będzie. I śmierć, i piekło, tak jak czytamy w 20 rozdziale Objawienia, wrzucone są w jezioro ogniste, to jest wtóra śmierć. Że już w tej śmierci już nie będzie. Jeżeli nie będzie śmierci, to i nie będzie smutku, krzyku, boleści. Bo tak jak jest powiedziane, że pierwsze rzeczy przeminęły. Wraz z przeminięciem władzy szatana, panowania szatana, przeminie smutek, śmierć, ból i grzech. Wtedy, drodzy braterstwo, dzieło zmartwychwstania, jeżeli to się stanie, dobiegnie końca, dzieło zmartwychwstania będzie dokonane. Rodzaj ludzki po przeprowadzonej próbie dojdzie do pełnej społeczności z Panem Bogiem. Kościół w wieku Ewangelii, który ma udział w ucisku Chrystusowym, to co święty apostoł Paweł powiada w liście do Kolosensów, że dopełniał ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim, będzie właśnie miał udział z nim w jego chwale. I wcześniej jako pozafiguralny Mojżesz, Kościół ma udział, tak jak Mojżesz miał udział w podróży po puszczy, tak i Kościół ma udział w podróży po puszczy dzisiejszego świata. Ta podróż po puszczy ma podwójne swoje dzieło. To po pierwsze, że najpierw ma swoje zadanie względem samych członków ciała Chrystusowego. Ta podróż prowadzi do chwały przez skorzystanie najpierw ze zasługi okupowej, przez przypisanej zasługi okupowej. Przez podróż po puszczy rozumiemy, drodzy braterstwo, czas próby, czas doświadczeń, czyli czas sądu, co da pierwsze zmartwychwstanie, co doprowadzi tych, którzy temu czasowi próby są poddani, tym doświadczeniom, czyli sądowi obecnego okresu czasu, doprowadzi ich to do pierwszego, jeśli będą zwycięzcami, doprowadzi ich to do pierwszego zmartwychwstania. I drugie, jako kompletny Chrystus jest pokazany przez dzieło Jozuego w przejściu rzeki Jordan w mocy i chwale, udzielając pomocy rodzajowi ludzkiemu w zwyciężaniu nieprzyjaciół, aby mogli posiąść pozafiguralne Chanaan, czyli ziemską fazę Królestwa Bożego. Kościół Chrystusowy w ciele przechodzi drogę Mojżesza do końca. Jak Jordan wyznaczał kres podróży Mojżesza, bo nie wszedł poza Jordan Mojżesz, tak śmierć ciała jest końcem podróży Kościoła. I dziś pozafiguralny Mojżesz stoi na górze w pełni 40 lat doświadczeń. Pełni doświadczony. Wiedząc jednocześnie, że jego ziemskie ciało musi umrzeć. On mógł wejść poza, aby ten Kościół dzięki temu śmierci tego ciała mógł wejść poza wtórą zasłonę do chwały, do nieśmiertelności poza figuralnego już Jozuego, czyli kompletnego Chrystusa. Umierając ciałem, dostępuje narodzenia z ducha. Kiedy Mojżesz umarł na górze, czy ktoś z ludzi wiedział o miejscu, o grobie jego? Nikt się nie dowiedział. I widzimy, myślę, że tu jest właśnie to pokazane. Wiemy, że Mojżesz posiadał wspaniały charakter, że był mężem najpokorniejszym, tak wspomniałem. Ale jeszcze jedna charakterystyczna rzecz jest o Mojżeszu powiedziane. Czy tylko był najpokorniejszym? Drodzy braterstwo, w czwartej księdze Mojżeszowej, a w 12 rozdziale i w 7 wersecie czytamy, że był jakim? Jeszcze najwierniejszym w domu Bożym. Oprócz tego, że był najpokorniejszym, to był też najwierniejszym w domu Bożym. Inne zalety Mojżesza to mądrość, cierpliwość, troska o dobro jego współbraci. Docenia to Pan Bóg? Tak, Pan Bóg to docenia, doceniał. Bo mówi, wytracę ten naród, a z ciebie uczynię lud wielki. A naród izraelski? Jak wobec niego postępował? Może kilka przykładów. Wtedy, kiedy Pan Bóg wysłał go do Egiptu, aby wyprowadził Izraela, idzie do Faraona i stawia się za tym ludem, aby został wypuszczony. Faraon, dodaje ciężarów temu ludowi. A oni co mówią? Po coś tam szedł, aby mamy dzisiaj gorzej. Nam się pogorszyło. Zamiast lepiej, zamiast nam pomóc, to ty nam co? Utrudniasz. Ja tutaj swoimi słowami tak to określam. A kiedy wyszli już z Egiptu, już powinni widzieć błogosławieństwo Boże w tym, prawda? Ale kiedy ujrzeli za sobą ścigającego Faraona, to co mówią? Dlaczegoś nas wyprowadził? Czy tam nie było grobów? Przecież mogliśmy tam umrzeć. Dlaczegoś nas wyprowadził na tą puszczę, abyśmy tu byli wytraceni? Strzemrają przeciwko Mojżeszowi. Wszystkiemu winien jest Mojżesz. Szemrają o chleb, o mięso, o wodę. Tak, tam w Egipcie było lepiej. Tam mieliśmy garnek pełny mięsa. Czosnek, cebula. A tutaj chcesz nas zamorzyć, zagłodzić? Nie ma wody. Rota Korego. O co? Bunt o co? O przywództwo. Czy tylko ty i Aaron? Ten wszystek lud jest święty. W 16, czwartej księgi Mojżeszowej, w 16 rozdziale, gdybyśmy go przeczytali, drodzy braterstwo, radziłbym, z pewnością braterstwo wielu z te, o tym znamy ten treść tego rozdziału. Kto się tutaj zbuntował? Jest, z reguły podajemy, że był tym Kore. Ale ten syn Lewiego, pochodzący z pokolenia Lewiego. I Mojżesz tam mówi, tyleś dostał jako członek pokolenia Lewiego, czy o kapłaństwo ci jeszcze również chodzi? Ale czy tam tylko się zbuntował Kore z pokolenia Lewiego? A Datan, Abiron, Hon, to z pokolenia Rubenowego. To są przywódcy tego buntu. A tych 250 zacnych w Izraelu właśnie stają po ich stronie. Występują przeciwko Mojżeszowi. I kiedy Mojżesz mówi, aby przyszli do niego Datan i Abiron, to pamiętacie, braterstwo, co powiedzieli? Nie, my nie pójdziemy. Nie pójdziemy. Bo dlaczego ty chcesz panować nad nami? Widzimy, że jeżeli mieliby jeszcze jakąś uzasadnioną chęć być przywódcą, czy z udziału kapłańskiego mieć, to właśnie ci z pokolenia Judy. Ale z pokolenia Rubenowego nie ma najmniejszych podstaw. I wiemy, że Pan wytracił tych 250 mężów i przywiódł plagę na Izraela. I zginęło 14 tysięcy. Ale Mojżesz z Aaronem prosili Pana Boga, złożyli kadzenie i plaga się zatrzymała. Stanęli w pomoc, udzielili pomocy swoim rodakom. Ale kiedy się uspokoiło, to do kogo mają pretensje, żal, że rota Korego została wytracona? Do Mojżesza. Oczywiście, że do Mojżesza. Ty jesteś temu winien. Drodzy braterstwo, występując przeciwko Mojżeszowi, tam Izrael występował przeciwko Panu Bogu. Tak było w domu sług. A jak jest w domu synów? My jesteśmy synami. Jak jest w domu synów? Czy nie jest być może podobnie, jak było i tam? Że obwiniamy czasami współbraci o wszystko. Nie chciałbym tutaj wymieniać przykładów, ale każdy spójrzmy w swoje serce. Zwłaszcza wtedy, jak mam pewien żal. Czy ten żal jest uzasadniony? Czy ja mam prawo mieć żal na postanowienie współbrata, współsiostry w Chrystusie? Że jeżeli zbór coś postanowił, to powinienem to przyjąć. Jeżeli społeczność coś postanowiła, to powinienem to przyjąć. Jeżeli będę przeciwko temu szemrał, to szemram przeciwko społeczności, a szemrając przeciwko społeczności, będę szemrze przeciwko Panu Bogu. Dzisiejsza rota Korego. Też spójrzmy. Czy tego nie ma? Mam nadzieję, braterstwo, że nie. Ale czy na pewno, jeśli uderzymy się w pierś, spojrzymy w swoje wnętrze, czy przypadkiem czasami nie buntuje się przeciwko właśnie niektórym naukom społeczności? A co, to tylko oni to mogą mówić, a my to już nie? Czy to oni tylko mogą podejmować decyzje, a my już nie? Drodzy braterstwo, niestety, może to nas również dosięgnąć. Częstym takim tematem, przyznam się przynajmniej na spotkaniu z braci z pracy międzyzborowej, jest bardzo często podkreślana, zastanawiane jest, dlaczego odchodzi od nas młodzież, młode pokolenie. No wiecie, braterstwo, ja osobiście to nie widzę aż takiego wielkiego problemu. żeby to aż w taki sposób przedstawiać. Żebyśmy to tak często o tym mówili. Bo za to nie jest odpowiedzialny ani brat starszy w zgromadzeniu tylko, ani cały zbór, ale głównie odpowiedzialny jest rodzic. Chociaż współodpowiedzialny może być i starszy w zgromadzeniu, może i być współodpowiedzialny do pewnego stopnia i zbór może mieć negatywny czasami wpływ. Ale jeżeli rodzic będzie usprawiedliwiał postawę brata, siostry w Chrystusie przed swoim dzieckiem, to dziecko nie będzie miało negatywnych odczuć. Bo będzie wytłumaczone miało, że może ktoś mieć słabość, a wtedy to nie będzie przyczyna odejścia. I do takich najczęstszych wniosków dochodzimy i często to jest wypowiadane i publicznie przez różnych braci, siostry, że największą odpowiedzialność właśnie za odchodzenie młodego pokolenia to mają bracia starsi w zgromadzeniu i diakoni. Ja nie wiem akurat dlaczego. Dla mnie odpowiedzialność za moje dzieci to ponosiłem i ponoszę głównie ja. I myślę, że tak jest z każdym rodzicem. Czy w tym objawiają się w takim postępowaniu, w takim podejściu do spraw społeczności, współbraci w Chrystusie, objawiają się zalety Mojżesza, pokora, wierność, mądrość, troska o współbraci? Zastanówmy się, czy ja stoję tam na szczycie? Czy jestem być może tu na dole w Dolinie Moabskiej? Bo naszym miejscem jest szczyt Góry Nebo. Mojżesz był najpokorniejszym z pokornych. Pan Bóg go takim uznał. On uznał siebie, Mojżesz uznał siebie niegodnym, aby sam siebie oceniać. Wszystko powierzył Panu Bogu. Swoje ja złożył u stóp Wszechmocnego. I każde prawdziwe dziecko Boże, drodzy braterstwo, będzie czyniło podobnie. Zwróćmy uwagę, ten pokorny, cichy, dobrotliwy Mojżesz jest gotowy umrzeć za swoich współbraci w Jezusie Chrystusie. Ale spójrzmy, wtedy, kiedy był u Pana na górze i Pan dał mu tablicę zakonu. Był u Pana. W tym czasie co się stało? Lud się zepsuł. Uczynił sobie cielca. I Pan mówi, idź na dół, bo lud się twój zepsuł. Mojżesz idzie. I gdy zobaczył, ujrzał cielca i tańce, to co zrobił? Ten najpokorniejszy, spokojny Mojżesz, co? Rozgniewał się. On się rozgniewał. Porzucił tablicę, stłukł tam pod górą i przychodzi, rozbija cielca, kruszy, spalił go, pokruszył go na proch, daje do wody i daje wypić ludowi. Daje to wypić narodowi izraelskiemu. I co jeszcze takiego uczynił? Każe wytracić grzeszników. Ten najpokorniejszy każe wytracić za te przestępstwo grzeszników. Czyżby właśnie to było dowód na to, że być może Mojżesz stracił tą pokorę? Nie. Bo pokora, drodzy braterstwo, nie ma nic wspólnego z tolerancją dla grzechu i grzesznika. Musimy pamiętać, że Mojżesz był, tak jak tu wcześniej wspomniałem, nie tylko najpokorniejszym, ale też i najwierniejszym. Najwierniejszym w domu Bożym. I jeżeli tak jest, to widzimy, jest to uzasadnione, że staje się, wtedy będąc najwierniejszym, staje się po stronie pańskiej. Nie zmieniając swego stanu serca. Ale za sprawą pańską się staje. Ujmuje się za sprawą pańską. On, będąc wierny Panu Bogu, nie przychyla się do złych praktyk zgromadzenia izraelskiego. Będąc wodzem tego ludu, zdecydowanie potępia, odcina się od grzesznych praktyk. Nie bierze w tym udziału. Zdecydowanie widzimy, potępia. Ale widzimy, jaki stan był Izraela. Przez 40 dni, nawet już szybciej, bo to się stało po 40 dniach, ale nie widząc Mojżesza, nie widzi namacalnego przywódcy, to co mówi Aronie, uczyń nam bogi. Czyli są jak dzieci błądzące po omacku w ciemności. Musi ktoś być zawsze, coś będzie trzymał za rękę. Ale widzimy, wcześniej wspomnieliśmy, że oni tą rękę próbują, co próbowali wyrywać. Mojżesz ich dotąd prowadził jak za rękę. Ale jak go oskarżali, że wszystkiemu jest winien, to tak jakby tą rękę wyrywali. I my, drodzy braterstwo, tak samo jesteśmy prowadzeni przez Pana naszego. Tylko nie wyrywajmy ręki z ręki pańskiej, a dajmy się prowadzić. Drodzy braterstwo, dzisiaj kto nie widzi poza figuralnego Mojżesza w swoim współbracie w Chrystusie Jezusie, ten istnieje niebezpieczeństwo, że zacznie udawać się do obcych bogów pod przywództwem złych pasterzy. Takie istnieje niebezpieczeństwo. Ci źli pasterze często pod pozorem szlachetności zwodzić będą szczere dziecko Boże. Ale Pan nasz Jezus Chrystus ostrzegał nas przed tym. Wszystkich swoich wiernych, szczęście się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, ale wewnątrz są wilcy drapieżni. Ale tam powiada dalej, w 16 wersecie, że co? Z owoców ich poznacie je. Czyli, że jest możliwość rozpoznania. Tylko trzeba starać się to uczynić. Zobaczyć, starać się to zobaczyć i to czynić. Czym się to będzie najczęściej objawiać? Drodzy braterstwo, bardzo często zły pasterz będzie większą sympatią darzył tak zwanego przychodnia, czy tak jak to określa święty Juda w swoim liście, gwiazdę błagającą się po niebie, aniżeli brata i siostrę w Jezusie Chrystusie. Jeżeli ktoś tak czyni, to jest złym pasterzem. Mojżesz typ na kościół miał wspaniałe cechy. I trwały, mocny charakter. W czym? Wypełnianiu woli Bożej. Od tego czasu, jak Pan go nauczył, co znaczy być pokornym, co znaczy być wiernym, Mojżesz w tym wiernie trwał. W nim nie było bojaźni przed ludźmi. I drodzy braterstwo, tak też musi i być z nami. My musimy być najwierniejszymi i najpokorniejszymi spośród ludzi. Nie obawiając się wpływów zewnętrznych. Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale co? Ducha mocy, miłości i zdrowego zmysłu. I jeżeli tym się będziemy kierować, to żadna siła przeciwna nam nie będzie nam groźną. Bo zawsze jest ten, który jest za nami, jest większy niż ten, który jest przeciwko nam. Drodzy braterstwo, Mojżesz stojąc na górze Fazga cieszy się Bożym błogosławieństwem. Tak, my dzisiaj cieszymy się Bożym błogosławieństwem. Widzimy bujne pola, piękne wzgórza Chanaanu, ale też wiemy, że śmierć wkrótce nastąpi, że ciało nasze musi być wkrótce złożone do grobu. Taka jest świadomość ludu Bożego. Ale w tym czasie na Dolinie Moabskiej Izrael jest czym zajęty? Zajęty jest swoimi sprawami. Handluje, bawi się, troska się o dzień dzisiejszy. Tak to je czyni, jak czynią to zwykli, śmiertelni ludzie. Oni byli, drodzy braterstwo, zupełnie nieświadomi zachodzących właśnie przemian. Natomiast klasa pozafiguralnego Mojżesza widzi bardzo wielkie przemiany i widzi wielką dobra, jakie są zgotowane dla nich w przyszłości. Tam poza wtórą zasłoną. Widzimy też, ta klasa widzi rozpływające się ziemskie rzeczy. Tylko prawdziwy lud Boży ma ten przywilej to widzieć. Lecz nominalny, cielesny, cieszyć się cały czas będzie blaskiem ziemskiego umysłu, ziemskiej ludzkiej myśli, myśli nieopartej o Słowo Boże. Świat i nominalni wierzący na dolinie tego świata dziś zajmują się, drodzy braterstwo, budowaniem i rozwalaniem, śmiechem i płaczem, bogactwem i biedą. Wołają o pokój i jednocześnie co? Przygotowują się do wojny. Jak było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Tak i jest dzisiaj. Ten wielki przywilej stania na górze spotyka wiernych członków Kościoła, tak jak Mojżesza po 40 latach podróży. Tak i wiernych członków Kościoła spotyka po trudach podróży po puszczy tego świata. Czy ktoś poświęcony, zapieczętowany Duchem Świętym może powrócić do ludu tego świata? Niestety, istnieje takie niebezpieczeństwo. Dziać się to może, drodzy braterstwo, przez poddanie się wpływom tego świata. Wtedy, kiedy będziemy poddawać się wpływom tego świata. Kiedy będziemy pobłażać pragnieniom naszych serc, pragnieniom naszego ziemskiego ciała. Lub jeżeli będziemy poddawać się wpływom cielesnych nauczycieli zalecających przeważnie, najczęściej, jak umiarkowanie. Ty nie bądź aż takim tam nadgorliwym. Lepiej być takim umiarkowanym. Lub poddawać się będą trującej tolerancji. Jeżeli tak się będzie działo, to będzie dowodem, że schodzimy w dół. Ktoś może widzieć, że liczba wyznawców ciągle jakby spada. Teoretycznie to nic takiego, bo wiemy, że to, co Jan powiedział, że mi musi ubywać, jemu musi rość. To było na początku wieku Ewangelii. Ale teraz jest koniec wieku Ewangelii i co? Z tej strony zasłony musi ubywać, a tam rośnie, aby tam rosło. I jeżeli ktoś będzie nad tym zawsze utyskiwał, to może dojść do stanu czego, jakiego? Że zacznie szukać pomocy, szukać społeczności tam, gdzie jest większa ilość wyznawców. Ale czy to będzie dobrze? Skoro my wiemy, że z tej strony ma ubywać, a tam ma rość? Często niestety możemy zaobserwować, że tak się może dziać i tak się często dzieje. Przez tych, którzy idą, łączą się z innymi. Idą poza pole bozowe. Tam uczestnicząc w konwencjach, zebraniach. Szukają nowego towarzystwa. A jak było z żoną Lota, kiedy opuścili Sodomę? Ona co? Wyszła, ale co? Oglądała się wstecz. Czy taki stan nie jest cudzołóstwem duchowym? Jeżeli tacy tak jest, to jeżeli ktoś tak postępuje, to jest godzien politowania. Bo kto rozpoczyna według ducha, a kończy według ciała, to odpada od pierwszego stanu swego. A zaleceniem psalmisty było, abyśmy nie chodzili w radzie niepobożnych, na drodze grzesznych nie stali i na stolicy naśmiewców nie siedzieli. Błogosławiony ten mąż jest, który właśnie tak czyni. Nie ma społeczności sympatii ze członkami tego świata. Z tymi, którzy lekceważą Słowo Boże. Podważają plan Boży. Nauki Boże. Błogosławiony ten, kto drogą grzesznych nie chodzi. Nie ma społeczności z ludźmi złymi. Nie jest obarczony troskami tego świata. Nie troska się o byt codzienny, który może zagrażać wypełnianiu jego przymierza ofiary. I na stolicy na śmiewców nie chodzi. Są takie osoby, które po części poznali te święte rzeczy, ale je lekceważą, odrzucają, poddają je szyderstwu. Żebyśmy, drodzy braterstwo, z takimi nie mieli nic do czynienia. Nie bójmy się, starajmy się, wzrastajmy się, bo Pan doda mocy ludowi swemu. Takie mamy zapewnienie. Abyśmy tylko byli wiernymi, nie bacząc na to, co nas może spotkać. Abyśmy byli tymi, którzy kiedyś w przyszłości będą udzielać błogosławieństwa rodzajowi ludzkiemu. A dzisiaj, stojąc właśnie na szczycie Fazga, spoglądajmy w tą radosną przyszłość chwały Królestwa Niebieskiego, czego wam, bracia, życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.